Ludzie i pieniądze.
Coraz większy optymizm polskich przedsiębiorców. Z czego on wynika? Czy przyzwyczailiśmy się do sytuacji geopolitycznej? Tymczasem zagraniczne firmy ograniczają inwestycje w naszym kraju. A od 1 lutego pierwsze firmy obejmie system KSeF. Czy polskie firmy są na to przygotowane? Czy system będzie dobrze zabezpieczony przed cyberatakami? Jakie mogłyby być skutki, gdyby dane z tego systemu trafiły w niepowołane ręce? I na koniec Orlen stawia na polskie firmy. Czy pójdą za tym inni polscy giganci? I w jaki sposób Orlen to robi? O tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W audycji dziś goście wyjątkowo zdalnie. Rafał Dada, i prezes Ramoco Consultants i Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W listopadzie optymizm przedsiębiorców był najwyższy od 4 lat. Taką pozytywną informację podał Polski Instytut Ekonomiczny. W ocenie ekspertów pokazuje to przyspieszenie ożywienia w naszej gospodarce, a listopadowy odczyt miesięcznego indeksu koniunktury, w skrócie MIK, tak to nazwano, wzrósł w listopadzie o 5,3% do poziomu ponad 108,5 punktu. Podobne wartości odnotowano po raz ostatni w listopadzie i w grudniu 2021 roku. Generalnie chodzi o to, że jest lepiej w naszej gospodarce, że przedsiębiorcy podchodzą do swojej pracy, do okoliczności bardziej optymistycznie niż to było do tej pory. No i chciałam panów podpytać najpierw, czy rzeczywiście ten optymizm jest widoczny, który wynika z danych ekonomistów. Rafał Dadej, jako że zdalnie.
Oczywiście z jednej strony słyszymy, że postrzeganie całej naszej rzeczywistości gospodarczej jest lepsze w oczach przedsiębiorców. To widać też nie tylko w takich odczytach kwartalnych czy półrocznych, ale też no, jestem akurat świeżo po lekturze setki najbogatszych ludzi Forbesa. I tutaj widzimy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeszcze kilka lat temu wystarczało około 900 milionów, żeby znaleźć się na setnym miejscu. W tej chwili już to jest prawie 1,5 miliarda. Druga sprawa jest taka, że mamy dosyć, nie chcę powiedzieć, że powolne, ale stosunkowo systematyczne, ale mniej dynamiczne zmiany w pierwszej dziesiątce, pierwszej dwudziestce. Natomiast mamy duże powiększenie majątków wśród firm, nie chcę powiedzieć, że średnich, bo setka to nie są średnie firmy, ale no to jest jednak duża grupa przedsiębiorców, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, do inwestycji, czyli jednak ta wartość polskich firm rośnie i to w tym przedziale nie takim największym, czyli to po odcięciu tych pików mamy cały czas dosyć duży wzrost. Z drugiej strony słyszymy o tym, że w tym roku mieliśmy dosyć, można powiedzieć, w skali ostatnich lat rekordowe zgłoszenia zwolnień wśród dużych firm. Oczywiście tutaj możemy sobie powiedzieć jasno, że to tak nie do końca jest, bo to zgłoszenie to jeszcze nie przekłada się bezpośrednio na rzeczywiste zwolnienia. Druga sprawa jest taka, że to są często zwolnienia, które mają na celu zmianę umów, czyli de facto się zwalnia, ale jednocześnie od razu przyjmuje na innych warunkach. Jednak myśmy trochę jako przedsiębiorcy okrzepli w tej sytuacji trochę geopolitycznej, trochę też związanej z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli z wojną w Ukrainie. I po prostu tak jak w COVID-zie polskie firmy pokazały, że no, nawet w najbardziej skrajnych warunkach sobie w stanie są poradzić. Tak tutaj po prostu, cytując klasyka, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Czyli no, nie możemy teraz myśleć tylko o tym, żeby nastawiać się i materializować największe ryzyka w głowie, tylko po prostu no, wiemy, że one gdzieś tam są, ale nadal działamy. Więc ja osobiście w rozmowach z przedsiębiorcami oczywiście słyszę, że w wielu branżach jest gorzej. Dotyczy to na przykład branży automotive, dotyczy to branży IT, gdzie samym firmom może nie jest gorzej, ale też widać tutaj zmianę trochę charakteru zatrudnienia potrzebnych specjalistów, czy mniejsze zapotrzebowanie na sztaby po prostu z osób typu testerzy czy programiści o niższych kwalifikacjach. Natomiast nie jest tak, żebym widział jakieś takie znaczące pogorszenie w ich nastroju. Więc wydaje mi się, że to przekłada się właśnie na takie ogólne, lepsze postrzeganie. Oczywiście też inaczej nasi przedsiębiorcy, a inaczej firmy, które u nas lokują inwestycje. I o tym pewnie sobie też gdzieś tam za chwilę powiemy, czy pani redaktor do tego nawiąże. Ale inaczej my tutaj na miejscu, a inaczej firmy, które mają tutaj dopiero biznes ulokować, które patrzą na przykład na wciąż bardzo wysokie ceny energii, wciąż jednak mimo wszystko niestabilną sytuację polityczną, czy mówię tutaj o takiej sytuacji związanej właśnie z wojną w Ukrainie.
To teraz oddajmy głos Markowi Trojanowiczowi. Jakie są pana obserwacje w tej materii? Jak to jest właśnie z tym optymizmem przedsiębiorców? Czy jest trochę lepiej niż to było do tej pory? Czy niekoniecznie? Czy zależy to od tego, czy jest się przedstawicielem mikro, małej, średniej, czy dużej firmy? Bo te duże w pierwszej kolejności najlepiej sobie radzą z wykorzystywaniem środków z KPO na przykład i dla nich to jest pewnie przyszły lepsze czasy.
Te duże firmy zawsze dłużej padają, jakby można było to tak bardzo prostym powiedzieć, to znaczy zawsze jest tak, że jak ktoś ma większą poduszkę pod sobą bezpieczeństwa, zabezpieczenia finansowego, to ewentualne problemy roczne, dwuletnie jest w stanie łatwiej zaadresować niż taka mała firma. Natomiast samo pytanie jest moim zdaniem, znaczy ten optymizm jest silnie skorelowany z kolei z tą drugą częścią, to znaczy, że jednak obcy kapitał wypływa i odchodzi z inwestycji w Polsce. I ja jakby nawiązując do tego co powiedział mój przedmówca, wydaje mi się tak, jeżeli chodzi o top 100, to pamiętajmy, że oczywiście te wartości bezwzględne, które się tam pojawiają, są wyższe, ale nie zapomnijmy, że też przez te 3 lata inflacja jest ogromna była, więc te wartości muszą być pomniejszone tych kapitałów o chociażby tą inflację, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jest chyba taki moment, że ze względu na sytuację geopolityczną, wojnę na Ukrainie, my pewnie trochę się oswoiliśmy z tym tematem i tu się w pełni zgadzam. Też nie było żadnego spektakularnego takiego wydarzenia, które miałoby zatrząść naszą gospodarką w kontekście właśnie tego, co się może z Ukrainy, Białorusi. No,
i długo czekaliśmy na koniec wojny i w Ukrainie i wiązaliśmy z tym duże nadzieje, tak, ale tu się nie zapowiada na razie.
No nie widać końca i to jest raczej takie kontinuum, które będzie trwać jakiś czas, bo z żadnej ze stron nie widać jakby też powodów specjalnych, dla którego miałoby się skończyć, ani silnych argumentów. Zobaczymy, jak to się ułoży i faktycznie nie mamy na to wpływu. Natomiast tu lokalnie zauważmy, że nawet wlecianych 20 czy 30 dronów, które wleciały na nasze terytorium, na szczęście, jak się później okazało, były to nieuzbrojone jednostki latające, no nie spowodowało jakiegoś mega tąpnięcia. Natomiast oczywiście, że zagraniczny kapitał zupełnie inaczej na to patrzy, bo nie trzeba jakby dużej wyobraźni, żeby sobie uzmysłowić, że jeżeli jeden z tych dronów byłby uzbrojony, albo drugi, i nie daj Boże spadłby w jakieś bardziej strategiczne miejsce, już nie mówię o jakimś super strategicznym, ale no to miałoby to na pewno jakiś impact na to, że od Niemiec dalej na zachód, postrzeganie naszego kraju byłoby bardziej jako kraj niebezpieczny, czy ryzykowny przynajmniej, aniżeli bezpieczna przystań dla naszych pieniędzy. I to jest skorelowane jeszcze z jedną rzeczą, to znaczy z kosztami ogólnymi wytwarzania jakiegokolwiek, czy prowadzenia jakiegokolwiek projektu w Polsce, no bo i koszty pracy wzrosły i koszty wszystkie takie związane z, tak jak przedmówca powiedział, z prądem, z lokalem, z wynajmem, magazynowaniem, produkcją, wszystkim. Także wydaje mi się, że rozwiązaniem i utrzymaniem tego trendu jest zdanie sobie sprawy i zbudowanie pewnego ekosystemu, który adresuje oba tematy. To znaczy z jednej strony ta liczba bogatych przedsiębiorstw, dużych polskich przedsiębiorstw z kapitałem, często polskim faktycznie, powinna się zastanowić i pewien taki intelektualną przygodę przejść, czy też podróż, która powoduje zmianę mentalną pod tytułem my chcemy inwestować w polskie know-how, w polskie produkty, ogólnie w Polsce. I teraz i ten kapitał polski, duży bardzo, bo to już nie jest kapitał z takich, jak pamiętamy, z lat 90., tylko faktycznie taki, który może konkurować za granicą, jest w stanie wypełnić ciąg dziurę odpływu wszystkich takich firm jak firmy Automoto, firmy z sektora IT, które w dużej mierze prowadziły działalność w Polsce ze względu na niższe koszty i wysoką specjalizację. I tu jeszcze tylko dopowiem, z tą wysoką specjalizacją też musimy pamiętać, żebyśmy nie popełnili tego błędu, a wydaje mi się, że jesteśmy niestety na dobrej drodze do jego popełnienia. To znaczy zauważmy, jaki wielki problem w tej chwili ma cała zachodnia Europa, już nie mówię tylko o krajach południowych, ale też poniekąd Francja i Niemcy, z wysoko wyspecjalizowanymi zawodami.
Czyli musimy zrobić wszystko, żeby tych ludzi tutaj zatrzymać i
Żeby też nie obniżać
kompetencje.
Nie obniżać jakości edukacji, to znaczy, żeby jednak cisnąć im, pokazywać wartości w obszarze nauk ścisłych, nauk medycznych, nauk, które po prostu są w stanie jakby budować to know-how u nas, tak żebyśmy byli konkurencyjni, żebyśmy pozbyli się tego mitu, że my musimy kupić taki czy siaki produkt zagraniczny, bo on wtedy jest dobry, a jak jest nasz, to jest niedobry. To moim zdaniem cały czas niestety to zdanie pokutuje. Oczywiście na przestrzeni ostatnich pewnie 15-20 lat zastąpiła, czy następuje ta transformacja i coraz bardziej doceniamy własne produkty, ale to jest ten moment, bo my z tym problemem będziemy przez najbliższe 5-10 lat walczyć. To znaczy wszyscy zagraniczni inwestorzy i duże firmy się będą wycofywać, bo to już jest nieopłacalne dla nich, a my dorośliśmy z kolei do takiego momentu, że mamy bardzo już ogólnie, kolokwialnie mówiąc, dobrze, chcemy mieć jeszcze lepiej, ale musimy to zbudować sami. Nikt nam w tym za bardzo nie pomoże.
No i musimy sobie ufać wzajemnie, a też o tych firmach, które się powoli wycofują z naszego kraju i dlaczego to robią, to między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Rafał Dadej, Marek Trojanowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za moment.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w audycji dziś goście, przypomnę, Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants, Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej BrainScan AI. I wracamy do tematu dalej o tym optymizmie bądź braku optymizmu u przedsiębiorców, bo o ile u polskich przedsiębiorców ten optymizm rośnie i tutaj tak jak panowie mówili z jednej strony, no po prostu wiemy jaka jest sytuacja geopolityczna, a firmy trzeba dalej rozwijać. Nie wiadomo w którą stronę i jak długo ta sytuacja za naszą wschodnią granicą się utrzyma. Pracować i tak trzeba. W związku z czym powolutku przedsiębiorcy zaczynają inwestować także, bo wzrosły inwestycje, wzrosły dane, są lepsze dane dotyczące wartości sprzedaży, dotyczące też nowych zamówień, więc taki ostrożny optymizm bym mówiła. A z drugiej strony zagraniczni giganci, jeszcze niedawno planujący w naszym kraju ogromne inwestycje, rezygnują ze swoich projektów. O tym alarmuje między innymi Business Insider. I tutaj akurat ten portal podaje przykład niemieckiego Boscha, który miał wybudować na Dolnym Śląsku wartą ponad miliard złotych, fabrykę pomp ciepła. We wrześniu wycofał się z tego pomysłu z powodu rosnącej niepewności politycznej i gospodarczej w Europie, a miesiąc później podobną decyzję ogłosił duński Vestas w sprawie fabryki łopat turbin wiatrowych pod Szczecinem. W zakładzie miało pracować ponad 1000 osób. No i właśnie, czy powinniśmy się tym martwić, czy to może być już taka większa tendencja, bo powolutku te firmy jakby się wycofują. Też nadal są inwestycje w naszym kraju zagraniczne, ale też jest ich trochę mniej niż było do tej pory. Czy to jest właśnie kwestia sytuacji geopolitycznej i tej wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą? Czy to jest kwestia rosnących kosztów związanych choćby z płacą minimalną? Chociaż Eurostat podał dane dotyczące średniego rocznego wynagrodzenia za ubiegły wprawdzie rok, które w Unii Europejskiej średnio wyniosło rocznie prawie 40 tysięcy euro, a w Polsce, która znalazła się na 6. miejscu od końca, ta średnia wyniosła niewiele ponad 21 tysięcy euro brutto, więc nadal jest tutaj duża dysproporcja. Czy też może, wracając do kolejnego pytania, co mogło wystraszyć zagranicznych inwestorów, kwestie związane właśnie z krajowym systemem e-faktur, chociaż nie wszystkie firmy zagraniczne, a raczej zdecydowana mniejszość będzie się w tym mieściła.
Mi się wydaje, że to złożenie jak zwykle, zawsze jest jakimś kompromisem to wszystko i wszystko, co pani redaktor powiedziała, ma tak naprawdę trochę znaczenie. To znaczy, nie, z jednej strony oczywiście wojna na Ukrainie, jedna rzecz, ale nie demonizujmy tego, to po prostu jest i tyle. Z drugiej strony opłacalność jest cały czas i tu pełna zgoda, cały czas nasze wynagrodzenia są dużo, dużo niższe aniżeli zagraniczne, zwłaszcza jeżeli weźmiemy piramidy takie dla każdego zawodu i weźmiemy ten top tych piramid, to wydaje mi się, że ci eksperci u nas, którzy pracują, są na pewno tańsi do pozyskania niż gdzieś za granicą.
Jeszcze nadal. Mhm.
I trzecia, najważniejsza rzecz, o której z kolei zapomnieliśmy, to znaczy większość tych firm może nie decydować się na dalsze inwestycje, bo mają problemy na swoich własnych rynkach. To znaczy, tak jak mówiliśmy o sektorze automoto, na przykład w Niemczech, którą poniekąd ciągną całą Unię Europejską, to tam przede wszystkim jest problem w ogóle z tym sektorem. Tak? To znaczy, nie udała im się transformacja na samochody elektryczne, kompletnie nie jest to zaadresowane, wręcz odwrotnie.
Czują oddech Chińczyków za plecami.
Znaczy nawet nie oddech, to znaczy wydaje mi się, że Chińczycy są już na mecie, a oni dopiero startują. To tak obrazowo bym to przedstawił. Chińczycy się rozpychają, stawiając na Węgrzech największą fabrykę baterii. Chińczycy pokazują baterię, która jest wielkości zegarka, która używa rozszczepienia, znaczy radioaktywności do tego, żeby przez 50 lat funkcjonować. Także w Europie jesteśmy absolutnie zacofani i to możemy jakoś wertykalnie próbować adresować. Natomiast można śmiało powiedzieć, że Niemcom się to nie udało. To też nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałem, że chcąc, nie chcąc, mamy takie otoczenie, że nas w Polsce czeka taka intelektualna przygoda. To znaczy, my musimy sobie zdać sprawę, że nie żyjemy już w Europie, w której wszystkie interesy, które prowadzimy, są związane z tym, że mamy jednego i drugiego, czy w ogóle zachodnią, bogatą Europę i my będziemy tam eksportować i będziemy na tym zarabiać. Wiele przecież między 89 a obecnym czasem, wiele firm tak powstało, dorobiło się olbrzymich majątków i tak dalej. Natomiast teraz my mamy szansę być w perspektywie 10-15 lat i takimi Niemcami, tylko musimy tą szansę wykorzystać i zastanowić się, w jakim obszarze możemy to zbudować. Na pewno w wartościach intelektualnych, prawnych, wypracowania swojego jakiegoś know-how, który będzie procentował w przyszłości. Ale z tym automoto to tylko przykład. Tych przykładów jest wiele, wiele więcej.
Rafał Dadej?
Znaczy, trudno się tutaj z Markiem nie zgodzić. Oczywiście to jest to tak, że czas, kiedy Polska była miejscem, gdzie się lokowało biznesy tylko ze względów kosztowych, już dawno minęły. I w tej audycji i wielu innych już to podkreślaliśmy. I to nie tylko dlatego, żeby napinać muskuły i pokazywać patriotyzm, tylko po prostu tak jest. Tak samo jak w Chinach już nie lokuje się produkcji dlatego, że tam jest tania siła robocza, bo ta tania siła robocza to już jest dawno mit, bo tam pracownicy zarabiają w fabrykach więcej niż w Polsce, więc jeżeli ktoś ten rynek śledzi, to doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Tam się lokuje produkcję w wielu wypadkach dlatego, że po prostu jest dostęp do technologii, której w Europie nie ma. I tutaj pinając klamrą to, co tutaj zostało przed chwilą powiedziane, to tak, no, my tutaj w Europie niestety na wielu polach przegraliśmy. To automotive oczywiście posługuje się tym jako takim przykładem i kopiemy leżącego, ale tak rzeczywiście jest. Przez długi czas koncerny niemieckie nie szły w elektryfikację, bo diesel sprzedawał się bardzo dobrze, a benzyna jeszcze będzie długo i mówię tutaj o silnikach spalinowych w samochodach i nie trzeba było tego robić. Nagle pojawiły się Chiny, które tak na dobrą sprawę zmieniły całe zasady gry i przeorały boisko i tutaj trochę zostaliśmy. Tych technologii jest dużo więcej. No, jest to, że my importujemy ogniwa do elektryków, nie mając technologii na ich utylizację. Nawiązując do Polski, inwestycje, które tutaj mają być ulokowane, to nie są tylko te łopaty czy turbiny wiatrowe, to jest wiele więcej decyzji, które mają konotacje z różnymi czynnikami. I koncerny nigdy nie otwarcie nie przyznają się do jakichś porażek albo do zmiany swoich planów strategicznych, tylko często, nie chcę powiedzieć, zrzucają, ale uwzględniają jakąś całą masę różnych konsekwencji, których my nawet być może nie widzimy, bo mają zastępy analityków, którzy przewidują to, co będzie za 10, za 15, za 20 lat. I to nie jest tylko Siemens czy Bosch z pompami ciepła, bo to jest ta sama grupa, ale to jest Intel z zupełnie inną inwestycją. To jest duża fabryka Volta związana z bateriami. Tak można mnożyć. Natomiast cały czas trzeba pamiętać, ja znowu wrócę do tej listy Forbesa, że mamy tutaj biznesy, które naprawdę już konkurują ze światowymi markami i myśmy zrobili w 20 lat to, co gonimy tą Europę i zrobiliśmy to, co wielu koncernom, nie chcę powiedzieć, że nie udało się, ale doszły do tego po wielu, wielu latach rozwoju. Takim przykładem, oczywiście to nie są inwestycje takie produkcyjne, ale na przykład czy to Biedronka, czy Dino, to są biznesy, które u nas wyrosły. No, Biedronka można powiedzieć, że nie jest polska, ale de facto to jest biznes, który tutaj u nas, Dino tak samo. I my mamy w tej chwili możliwość, żeby pójść z tym dalej, więc nie patrzyłbym na to, co się dzieje w gospodarce, tylko przez pryzmat decyzji zachodnich koncernów.
Czyli nie powinniśmy rozdzierać szat z powodu tego, że niektóre inwestycje zagraniczne w naszym kraju nie dojdą do skutku, bo być może powinniśmy zacząć to traktować wreszcie w kategorii szans rozwoju dla naszych firm. A tak, skoro już rozmawiamy o polskich firmach, wprawdzie myślałam jako ostatni temat, ale tutaj akurat dosyć logicznie nam się ten temat łączy z poprzednim. A mianowicie okazuje się, że są duże szanse, że polskie firmy zarobią w Orlenie, bo koncern zamierza wdrażać unijną ideę tak zwanego local contentu. To znaczy, po pierwsze, planuje wykluczać z przetargów firmy spoza Unii Europejskiej. Unijnych nie może, bo Komisja Europejska by tutaj zaczęła robić problemy. Ale także Orlen znalazł sposób na to, jak to zrobić, żeby zapewnić udział rodzimego biznesu w dostawach i w inwestycjach. Na przykład może to robić, wpisując w specyfikacjach wymagania dotyczące posługiwania się przez kluczowy personel projektantów czy inżynierów językiem polskim. I tak w kontaktach z kontrahentami jest w stanie zapewnić polskim firmom udział w podziale tego tortu. No i chciałam panów zapytać, jakie skutki takiego działania, że już rzeczywiście Orlen mówi, że nastawia się na to, żeby dać zarobić polskim firmom, wprowadzać je jako kontrahentów poddostawców, od poddostawców. Jakie mogą być skutki tego działania i czy inne nasze polskie duże firmy, które mogą sobie na to pozwolić, też pójdą tym śladem? I czy to też sprawi jakąś większą konkurencję, że zagraniczne firmy też zaczną podobnie działać?
No my się borykamy z tym tematem przecież od 89 roku. I to nawiązuje też do tego, co wcześniej mówiłem. Nawet ostatnio czytałem takie opracowanie, dotyczyło Niemiec i Francji, jak to służby specjalne we Francji i w Niemczech bardzo dokładnie sprawdzają, zwłaszcza duże przetargi, ale w ogóle. I jakby nie jest chyba żadną tajemnicą, że we Francji czy w Niemczech są absolutnie preferowane, jeżeli jest ogłaszany przetarg, załóżmy, nie wiem, na dostarczenie X wagonów, X autobusów, X. Są zazwyczaj preferowane niemieckie firmy, a nie zagraniczne. I to jest chyba zupełnie naturalne. Jeżeli płacimy, zwłaszcza z publicznych pieniędzy, za coś, no to chcielibyśmy, żeby te publiczne pieniądze, które są wyjęte z naszych kieszeń, szły na budowę wartości w naszym kraju, a nie w innym kraju. No,
jest to... Żeby powstawały majątki w danym
chyba
kraju.
Obserwuję, że jakby to, co tak w prostych słowach powiedziałem, no zajęło nam 30 lat, żebyśmy do tego doszli, ale chyba ta świadomość nigdy nie była tak wysoka, jaka jest w tej chwili i oby taka była. I ja trzymam tylko kciuki, bo to oczywiście nie jest takie różowe. To znaczy, to się wiąże z wieloma rzeczami, z dużo większym ryzykiem, z dużo większą możliwością tego, że te pieniądze zostaną źle zainwestowane. No bo możemy wybrać firmę, która coś dostarczy, ale z większym prawdopodobieństwem padnie, z większym niedowiezie, mówiąc kolokwialnie i tak dalej. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, to ryzyko, widzę tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, adresując pierwsze i drugie temat dzisiejszej audycji, wydaje mi się rozsądną drogą, żeby podążać. Oczywiście jakiś można zachować kompromis zdrowy, kapitalistyczny, żeby nie zamykać sobie klapek na oczy i powiedzieć tylko polskie, ale wydaje mi się, że takie promowanie ma jak najbardziej sens, tak? No, jest mnóstwo z ostatniej chwili przykładów takich, które moglibyśmy wymieniać, chociażby dużo, dużo pieniędzy na informatyzację w tej chwili szpitali i pieniądze z KPO szpitali na sztuczną inteligencję z pominięciem kompletnie polskich spółek. Kompletnie. Znaczy, przetarg został tak napisany, żeby gloryfikować wszystkie duże firmy, które absolutnie nie są z Polski.
No to jest bardzo ciekawe, co pan mówi.
I to jeszcze, żebym nawiązał, a wyżej, kroczek troszeczkę dalej, jest kolejna historia, to znaczy sobie tak tutaj siedzimy, przeglądarka internetowa jest zagraniczna, media społecznościowe są zagraniczne, zaraz będziemy o systemie faktur rozmawiać i cała Europa stoi na wszystkich serwerach i całym chmurze i wszystkie rozwiązania są absolutnie z dwóch kierunków. W 80% to jest kierunek amerykański, w 20% chiński. Załóżmy, że tak strzeliłem, nie chciałbym, żeby później ktoś powiedział,
ale mniej więcej
więcej
takie proporcje mogą być.
I teraz
być.
Zastanówmy się, bo zawsze jest burza, że tutaj na przykład przychodzi w cudzysłowie zły Trump, nie mi go oceniać, i mówi, wy tu, Europo, będziecie teraz cła płacić. Tylko, że tak naprawdę, gdyby chcieć tak to bardziej ortodoksyjnie powiedzieć, jak to się faktycznie negocjuje często twardo, to mu równie dobrze mógł powiedzieć, słuchajcie, wy musicie wszystko to płacić, bo inaczej wam to wszystko powyłączam i od Parlamentu Europejskiego po Kowalskiego, który prowadzi firmę, nie macie nic. Nie macie żadnego clouda, nie macie żadnych, wszystkie te wasze pliki przepadają, nie ma nic.
Takie argumenty też mogły być, tego nie wiemy.
W Europie nie mamy żadnych rozwiązań chmurowych, konkurencyjnych, spopularyzowanych, które używają firmy, rządy krajów itd., itd.
No i to jest straszne, że do tej pory w tej materii też się nie obudziliśmy. Ale wracając właśnie do tego Orlenu, do tych polskich firm, zanim dopuszczę do głosu Rafała Dadeja, to jeszcze nadmienię, że na przykład taka prosta sprawa jak parówki, które są sprzedawane na stacjach, tam jest wymóg, żeby mięso, z którego one są tworzone, produkowane, żeby przynajmniej tam... Nie pamiętam dokładnych danych, ale zdaje się około 80% mięsa powinno pochodzić od polskich zwierząt. Więc to już pokazuje, dokładnie, jak to wciąga firmy kolejne, tak, polskie w cały cykl produkcyjny i łańcuch. Rafał Dadej.
Znaczy, tak trochę humorystycznie abstrahując, wolałbym, żeby tam był większy, znaczy mniejszy procent zwierząt w ogóle w potrawach.
Ja również przyłączam się do tego.
120 tysięcy parówek dziennie sprzedaje we wszystkich swoich sieciach, bo to nie tylko, znaczy stacjach, bo to nie tylko Polska, ale też zagranica i to nasze mięso będzie sprzedawane w Niemczech czy w innych krajach, no to jest bardzo dużo i na tym te zwierzęta cierpią. To nie znaczy, że ja w ogóle odrzucam mięso, ale no niestety to zużycie jest dosyć duże.
Możemy się pocieszać, że procent mięsa w mięsie w tej parówce nie jest zbyt duży.
Oczywiście, ale
wróćmy do włączania polskich firm w łańcuch.
To znaczy to tutaj w ogóle stuprocentowa zgoda z przedmówcą. W ogóle nie ma czegoś takiego jak to, żebyśmy mogli dywagować, czy powinniśmy promować polskie firmy. Oczywiście to nie jest tak, że myśmy to mogli robić w każdym momencie na przestrzeni ostatnich dekad, bo były takie momenty 10, 20, 30 lat temu, kiedy myśmy po prostu technologii nie mieli i musieliśmy się wspierać zachodnim kapitałem, zachodnią technologią, zachodnim know-how, żeby tutaj w Polsce budować nową rzeczywistość, nową RP. Ale inaczej to wyglądało 30 lat temu, inaczej 20 lat temu, bo nie bardzo sobie wyobrażam, żeby w latach 90. budować na przykład telefonię komórkową, cyfrową, bez dostępu do know-how międzynarodowego. Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy już ten... I cały czas kręcimy się trochę w jednym temacie i on się przewija, że Polska ma pewną szansę, którą musi wykorzystać. To musimy robić na różne sposoby. Po pierwsze promować swoją technologię, swoją wiedzę, swoje kompetencje, które naprawdę są na bardzo wysokim poziomie. No, takim przykładem, z którego chyba wszyscy Polacy korzystają, a wszyscy w wieku produkcyjnym, to jest Blik. To jest polska technologia, która no, zrewolucjonizowała, można powiedzieć, postrzeganie przepływów pieniężnych między, nie tylko między osobami fizycznymi, ale również między firmami. Blik już w tej chwili testuje przelewy zagraniczne w euro, czyli jest krok w stronę ekspansji międzynarodowej i to powinniśmy promować. Local content się przewija. Ostatnio premier Donald Tusk też podkreślił, że będziemy to promować. Dla przypomnienia, na lata 2028-2034 Polska z KPO dostanie ponad 120 miliardów euro. Dla porównania, na perspektywę 21-27 to było około 60 miliardów. Więc to jest ponad dwa razy więcej i my musimy sprawić, żeby te firmy w jakimś, te pieniądze w jakimś stopniu zostały w polskich firmach. Będą przetargi publiczne, olbrzymie infrastrukturalne. I nie mówię tutaj o sztandarowych takich jak CPK, czy linie kolejowe szybkich prędkości, czy dużych prędkości, ale tutaj mówimy o naprawdę bardzo wielu inwestycjach, gdzie my musimy kłaść nacisk na to, żeby polskie firmy to wygrywały, ale oczywiście zgodzę się, że na rynkowych zasadach. I to jest rzecz, która dzieje się na całym świecie, począwszy od Stanów po kraje europejskie. Ja ostatnio w audycji też dawałem przykład. Mam jedną ze spółek w naszej grupie, to jest spółka polsko-holenderska i my tutaj przystępując do przetargu dla jednej z firm, która z Holandii przyszła, mieliśmy jasno odpytanie wprost, czy jesteśmy firmą, która ma konotację z Holandią, bo to jest wymóg, dla którego oni będą rozpatrywać dostawcę. To jest rzecz normalna, a my się temu, nie wiem, czy dziwimy, czy dla nas to jest coś takiego, co uważamy, że nie powinno mieć miejsca. Nie, to powinno mieć miejsce i powinniśmy jasno o tym mówić.
To teraz na koniec mało czasu nam zostało. Krajowy system e-faktur, który zbliża się dosyć szybko, już od 1 lutego nowego roku wchodzi w życie, umożliwi śledzenie w czasie rzeczywistym transakcji dokonywanych w naszej gospodarce. To nawet 20 milionów faktur w godzinę jest w stanie sprawdzić, oczywiście jeśli będzie działał sprawnie. No i najpierw system obejmie największe firmy, od kwietnia pozostałe mikrofirmy, te, które mają niewielkie przepływy pieniężne od października. I pierwsze pytanie, czy polskie firmy, panów zdaniem, są gotowe na krajowy system e-faktur? A drugie pytanie, na ile to bezpieczna sprawa, bo ostatnio szerokim echem odbił się artykuł w Rzeczpospolitej, która alarmuje, że pod kątem bezpieczeństwa państwa nikt tego systemu nie sprawdzał, a tutaj będą miliony bardzo wrażliwych danych. Tutaj będą wszystkie informacje dotyczące zakupów choćby sprzętu wojskowego, czy polskich firm, które dla wojska pracują. To wszystko będzie wiadome w tych fakturach, więc to musi być bezpieczne.
No wydaje mi się, szybko mówiąc, że jednak jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy związane z wojskowością, no to nie byłbym taki przekonany, że będzie to tak raportowane, bo myślę, że tam jednak tutaj bym stawiał za polskimi służbami specjalnymi. Myślę, że jest to temat ogarnięty i niekoniecznie będzie raportowany.
I tu spokojna głowa.
Tak sądzę. Natomiast jeśli chodzi o... No to duże przedsiębiorstwa o tym wiedzą już dawno i myślę, że się przygotowują do tego. Dużo bardziej bałbym się o same takie proze życia, czyli o ten system sam w sobie, start tego systemu, testy tego systemu, informatyków, którzy są zatrudniani przez Ministerstwo Finansów. W tej samej Rzeczpospolitej czytamy, że ci informatycy mają być objęci tajemnicą skarbową. Więc pytanie, czy wynagrodzenie będzie skorelowane z tą wielką tajemnicą skarbową i czy ktoś tam będzie z chęcią chciał pracować w Ministerstwie Finansów jako informatyk. No bo wiemy, że informatycy też nie są najmniej uposażoną grupą zawodową. Więc tu taki diabeł chyba w szczegółach bardziej tkwi. Nie bałbym się o duże przedsiębiorstwa, średnie też pewnie sobie poradzą. Spadnie to trochę na, a w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, no umówmy się, spadnie to na księgowość, którą prowadzi takie JDG i pewnie księgowości też się do tego przygotowują. My wielokrotnie byliśmy jako przedsiębiorcy, mali, średni, duzi, stawiani przed różnego typu wyzwaniami. Zawsze dawaliśmy wcześniej czy później radę, płacąc lub nie płacąc jakiejś kary. No różnie to bywało, ale wydaje mi się, że tu bym się nie obawiał. Natomiast od strony bezpieczeństwa samego kawałka Ministerstwa Finansów i tego systemu, trzymam kciuki, żeby to wszystko było potestowane i żeby jakoś płynnie weszło. Na pewno będą problemy, ale damy radę. No.
To minuta jeszcze dla Rafała Dadeja.
Nie demonizowałbym całej sytuacji. Dla przypomnienia, myśmy już takie akcje mieli. Może nie na taką skalę, ale weszły białe listy VAT. weszły wyodrębnione konta VAT-owskie, gdzie firmy też nie wiedziały, jak to będzie, bo muszą płacić zobowiązania z innych i banki tutaj też miały duże wyzwanie, żeby to wdrożyć. Dla małych, średnich przedsiębiorstw nie będzie, myślę, to problem, ponieważ dostawcy programów księgowych będą mieli te ksefy wdrożone i to będzie się wiązało naprawdę z nie tak dużymi opłatami. Nie mówię tutaj o kilkuset złotych nawet, ale to jest kilkadziesiąt złotych w skali albo miesiąca, albo kwartału, albo stu kilkudziesięciu w skali roku. Natomiast musimy też pamiętać, że wielu przedsiębiorców do dzisiaj wystawia faktury w Excelu, więc oczywiście no, dla takich firm pewnie to będzie jakiś problem, ale to o tym mówiło się długo.
A nawet mieliśmy przesunięty
czas. Więc, tak, więc myślę, że tutaj, tak jak Marek wspomniał, my sobie z tym jako przedsiębiorcy poradzimy, pewnie będą jakieś perturbacje, ale tutaj bym nie demonizował.
A ja tylko przypomnę, że do połowy grudnia trwa cykl szkoleń dla przedsiębiorców pod hasłem Środy z KSeF, więc można z tego korzystać. Skorzystało ponad 300 tysięcy osób do tej pory, a ja przypomnę, że mamy prawie 3 miliony aktywnych przedsiębiorstw. No to jeszcze są miejsca, żeby iść się podszkolić. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ramoco Consultants i Marek Trojanowicz, szef Rady Nadzorczej Brandscan AI. Audycję realizowała Kasia Piekło. Tym razem zapisam sobie Basię Kopaczewską, ale widzę Kasię Piekło. A prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu, do widzenia.